Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.
W 2023 roku wejdą w życie rewolucyjne zmiany w zakresie prawa pracy. Do kodeksu zostaną wprowadzone przepisy o pracy zdalnej, a także kontroli trzeźwości pracowników. Na wdrożenie oczekuje także dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że też od 1 stycznia 2023 roku zmienią się przepisy w zakresie diety z tytułu podróży służbowych, wynagrodzeń pracowniczych i obowiązków płatników wobec ZUS-u. Dla zatrudnionych w ciągu roku dwukrotnie wzrośnie też minimalne wynagrodzenie. Od nowego roku wraca także wyższa stawka podatku VAT na energię i paliwa. Żywność do czerwca pozostanie z zerową stawką VAT. Powrót do pierwotnych stawek VAT będzie dla konsumentów prawdopodobnie oznaczał kolejny wzrost cen. Najbardziej odczuwalne będą one w przypadku gazu. Dziś obejmuje go zerowy VAT, ale od 1 stycznia 2023 roku będzie to 23%, więc ceny dla gospodarstw domowych poszybują w górę. Rząd szykuje co prawda zamrożenie cen czy też zwrot części VAT-u, jednak nie będzie to rozwiązanie dostępne dla każdego. Proszę Państwa, to jest audycja Ludzie i Pieniądze. Tomasz Klinger, kłaniam się Państwu. A dziś moimi ekspertami w studiu jest Tomasz Limon, prezes Pracodawców Pomorza. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I zdalnie redaktor Daniel Czyżewski z portalu energetyka24.com. Witam również.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
Witam serdecznie. A rozmowę, Panowie, zaczniemy od zmian w prawie pracy. Pierwsze pytanie do Tomasza Limona. Czy nowe zapisy są korzystne dla pracowników, a bardziej obowiązujące dla pracodawców?
Zdecydowanie nowe zapisy są długo oczekiwanymi zapisami, które przedsiębiorcy potrzebują. W momencie, jak wybuchła pandemia koronawirusa, za kilka miesięcy będzie to 3 lata. Praca zdalna, telepraca zaczęła funkcjonować, tylko nie było to uregulowane prawnie. W tej chwili te zapisy pozwolą realizować zadania, świadczyć pracę przez pracowników zdalnie. Jest to długo oczekiwana ustawa, która wejdzie w życie. Oczywiście zastanawiamy się, my przedsiębiorcy, jak to wyjdzie w praktyce, czy rzeczywiście wszystkie zapisy będą dopracowane, czy będzie trzeba nanieść jakieś nowelizacje. Czas pokaże, jak to będzie wyglądało.
Przy tej okazji chcę koniecznie zapytać o możliwość kontroli trzeźwości przez pracodawcę. Czy ona już w tej chwili budzi kontrowersje, szczególnie wśród zatrudnionych?
Oczywiście, że budzi kontrowersje. To jest jakby ważny zapis w tej ustawie. My musimy jako społeczeństwo działać też prewencyjnie na to, żeby odstraszać pracowników przed nadużywaniem różnych substancji alkoholowych czy innych używek w pracy. Czy to w praktyce będzie się jakby odbywać? Trudno powiedzieć, bo nie wiadomo, czy będziemy musieli zakupić atestowany z wysokiej półki alkomat do badań pracowników, który potrafi kosztować kilka tysięcy złotych, czy wystarczy tańszy za kilkaset złotych, tak? Zawsze można zadzwonić na policję, zawsze policja może przyjechać, zweryfikować, sprawdzić i to jest konieczność, ponieważ w przypadku później jakiegoś trybu odwoławczego przez pracownika, to policja jest dla sądów pracy tym znacznikiem, tak? To ich badanie jest miarodajne.
wobec tego, jak kontrolować pracownika, na przykład tego, który dostanie prawo pracy zdalnej. Jak no to właśnie, będzie możliwe?
No właśnie, tu też jest następny problem, ponieważ w przypadku pracy zdalnej ktoś siedzi sobie w domu, ktoś siedzi w innym miejscu i nie ma tutaj żadnej możliwości kontroli. Przecież pracodawca nie będzie robił napadów na mieszkania w rewizji, sprawdzania alkomatem taką osobę. A są przypadki, bo miałem takie sygnały ze strony pracodawców o nadużywaniu alkoholu podczas pracy zdalnej, tak? Gdzie ludzie nie krępują cię nawet podczas telekonferencji, popijali piwko czy wino. To jest... Czuli się po prostu swobodnie u siebie w domu, a jednak byli w pracy.
Wróćmy jeszcze na chwilę do pracy zdalnej, bo ona od nowego roku nabiera takiego formalnego znaczenia. Jak często będzie można korzystać z tego rozwiązania i dla kogo ono będzie w szczególności przeznaczone? I czy ta forma też obniży w jakiś sposób koszty pracownicze?
Będzie to oczywiście czasowo ograniczone. W tej chwili jest propozycja, żeby to było 24 bodajże dni w ciągu roku, gdzie pracodawca może dojść do porozumienia o pracy zdalnej z pracownikiem, jednak są też pewne ograniczenia, to znaczy szczególnie uprzywilejowani do pracy zdalnej są osoby zajmujące się w domu małymi dziećmi do 4 roku życia. Teraz jest dyskusja, czy ten wiek podnieść, żeby też były starsze dzieci objęte tą opieką przez pracownika. Osoby, gdzie pracownik musi zajmować się osobą na przykład niepełnosprawną, chorą w domu, to wtedy ta praca zdalna jest wskazana. W niektórych przypadkach oczywiście praca zdalna nie może mieć miejsca i są branże, gdzie w ogóle to jest wykluczone, tak? Jak przemysł, jak branża budowlana, tam pracy zdalnej nie ma i nie będzie.
Rozumiem. W prawie pracy od nowego roku pojawia się też przyznanie prawa do urlopu opiekuńczego. Zarówno oczywiście dla mam i dla ojców. Proszę powiedzieć, co tutaj ustawodawca miał na myśli, wprowadzając też przepis wolnego w przypadku tak zwanej siły wyższej, działania siły wyższej. Co tutaj kryje się pod tym zapisem?
No właśnie, siła wyższa. To jest bardzo enigmatyczne, trudno powiedzieć. Generalnie zapisy wymagają pewne jeszcze doprecyzowania. Czekamy na ostateczną formę ustawy. W tej chwili ta ustawa jest procedowana w parlamencie. Zobaczymy, ustosunkujemy się do tego, jak ustawa ujrzy światło dzienne.
Powiedzmy jeszcze o przyszłorocznym wzroście wynagrodzeń, bo on będzie, przypomnę, dwukrotny. Nastąpi z początkiem roku i będzie to kwota 3490 zł, czyli 2700 zł netto do wypłaty, a od 1 lipca ta suma wyniesie już 3600 zł, czyli 2800 zł na przysłowiową rękę. Proszę powiedzieć, jak to wpłynie też na koszty pracy i czy za tym idzie ewentualny wzrost cen w sektorze produkcyjnym?
Oczywiście. Pracodawcy, związki pracodawców od samego początku mówiły, że ta praca jest, płaca minimalna jest zbyt wygórowana. Standardy europejskie przyjmują, że płaca minimalna powinna oscylować w około połowy średniej krajowej. Oczywiście są też takie głosy, że ta płaca minimalna powinna być zróżnicowana na miasta większe, mniejsze, wieś. Nie wszędzie koszty życia są podobne, więc też były takie głosy. związki zawodowe troszeczkę zwiększyły jakby swoje oczekiwania w stosunku do płacy minimalnej, ale nie było konsensusu. Wtedy rząd wystosował propozycję wyższą jeszcze od wszystkich stron, zarówno związków zawodowych, pracodawców, i wyszło jak wyszło. Będzie miało to znaczący wpływ na wszystko. Na drożejące ceny, na inflację. Generalnie, czy to wpłynie jakoś na poprawę naszego życia? Mniej więcej 3 miliony naszych obywateli otrzymuje tą płacę minimalną. Trudno powiedzieć. Prawdopodobnie ten wzrost zasypie tą dziurę spowodowaną inflacją, tak? Ale docelowo to się przełoży również na inne wynagrodzenia, bo jeżeli płace minimalne wzrastają, to również inne wynagrodzenia również wzrastają, bo takie są oczekiwania pracowników. Więc nakręca się ta spirala płacowo-inflacyjna i boję się, że to nie zastopuje inflacji, a wręcz przeciwnie, może ją spotęgować.
Panie Tomaszu, chciałem jeszcze zapytać o przejrzystość umów. Co kryje się za tym zapisem, ponieważ ma być to korzystne przede wszystkim dla pracownika?
Przepraszam, pod jaki...
Chodzi o przejrzystość umów zawieranych z pracodawcą i możliwość ich rozwiązywania. Mianowicie nie będzie można ich rozwiązać ad hoc.
Ten zapis, rzeczywiście słyszałem o tym zapisie. Oczywiście będzie to... zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu i w praktyce. W tej chwili oczywiście jest trudna sytuacja pracodawców i jest walka o pracowników, jest stosunkowo niskie bezrobocie. Zobaczymy, jak to się, mam nadzieję, że się to nie zmieni i to bezrobocie pomimo różnych jakby okoliczności się nie zmieni drastycznie i nie wzrośnie. W każdym razie to jakoś wiąże na pewien okres na pewno ściśle pracodawcę i pracownika.
No tak, przypomnę, że jesteśmy na drugim miejscu po Czechach w Unii Europejskiej pod względem wskaźnika bezrobocia i on jest rzeczywiście na chwilę obecną pozytywny. Proszę Państwa, przejdźmy teraz do zmian, które niestety czekają wszystkich klientów indywidualnych, a je zobaczymy już niestety za kilka dni. Chodzi tutaj o 23% stawkę podatku VAT na paliwa, ponieważ ona wraca, dlatego że Unia Europejska nie zgodziła się na to, aby Polska miała tę stawkę obniżoną w ramach tarczy antyinflacyjnej. Oznacza to, że VAT na paliwo wyniesie nie jak do tej pory 8%, tylko 23%. Wróci jakby też zwiększona stawka dla ciepła systemowego. Pomocą dla gospodarstw domowych będą zamrożone ceny. Jednak trzeba pamiętać, że nie jest w nich uwzględniony VAT i trzeba do nich niestety doliczyć odpowiednią stawkę podatku. I tutaj pytanie do redaktora Daniela Czyżewskiego. O ile wzrosną średnio ceny paliw na stacjach, bo już teraz PKN Orlen obiecuje, że zrobi wszystko, aby ta zmiana nie była zbyt odczuwalna dla klientów indywidualnych. Czy to, panie redaktorze, oznacza, że oni zrezygnują z części swoich marsz?
No, my nie mamy dostępu za kulisy do tajemnic handlowych Orlenu czy innych spółek, które w Polsce funkcjonują, które prowadzą sprzedaż paliw. Jeżeli by dodać tak po prostu tą różnicę VAT-u, to litr benzyny kosztowałby 8,40, litr oleju napędowego 9,50. No ale to nie są takie proste rachunki. Mamy bardzo szybko zmieniające się okoliczności makroekonomiczne. Ceny benzyny, zarówno benzyny, jak i właśnie diesla i ropy od wielu, wielu miesięcy spadają. No i można się spodziewać, że w związku z tym ceny paliw w porównaniu z dzisiejszymi od nowego roku nie powinny wzrosnąć jakoś znacząco, bo oczywiście paliwo, które... różnice na stacjach widzimy po pewnym czasie od tych zdarzeń na międzynarodowych rynkach, tak? Więc teraz pewnie jeszcze ta cena uzależniona jest od ceny paliw na stacjach, uzależnione są od poziomów cenowych sprzed kilku miesięcy. Obecna sytuacja rynkowa wpłynie, czy ta sprzed miesiąca na przykład, wpłynie na to, co, z czym mierzymy się codziennie na stacjach benzynowych za jakiś czas. Suma summarum, ja bym się spodziewał raczej, że te ceny nie wzrosną znacząco, pomimo tego, że VAT wzrasta, no bo sprzyjająca sytuacja na rynkach międzynarodowych sprawia, że no mamy znowu trochę szczęścia też, tak? No bo gdyby te ceny utrzymywały się na poziomie powyżej 100, na przykład jeżeli chodzi o ropę, 100 dolarów za baryłkę, no to pewnie one by wzrosły mniej więcej na poziomie takim, jak wspomniałem przed chwilą, no ale jako, że spadają, że sytuacja jest niezła, pomimo wprowadzenia embarga i turbulencji wszystkich, z którymi mierzymy się w Europie, to wzrosty nie powinny być znaczące, aczkolwiek należy pamiętać, że 5 lutego wchodzi embargo unijne na paliwa właśnie rafinowane już po procesie rafinacji. 5 grudnia mieliśmy weszło w życie embargo na ropę rosyjską, a 5 lutego przyszłego roku wchodzi embargo na te paliwa właśnie jak benzyna czy diesel. To też może spowodować turbulencje, aczkolwiek znowu należy pamiętać, że europejskie spółki, europejskie państwa miały bardzo wiele miesięcy na przygotowanie się na to embargo i sądzę, że zawarły odpowiednie kontrakty, które zabezpieczają dostawy tych paliw.
Proszę powiedzieć, jak ostatecznie zmiana tego podatku może wpłynąć na ceny produktów, tych, które kupujemy codziennie, na przykład żywności. No, wiemy tutaj, że przedsiębiorcy, którzy są płatnikami VAT-u, jakoś zbytnio nie odczują tych negatywnych skutków podwyżki tego podatku, bo ten podatek jest oczywiście dla nich regulowany. Czy w jakiś sposób będą próbowali ewentualnie podwyższyć koszty? Redaktor Daniel Czyżewski.
No, rzecz jasna, jeżeli koszty transportu wzrastają, to wzrastają ceny bardzo wielu produktów, bo muszą one zostać po prostu przetransportowane na jakimś etapie produkcji czy dystrybucji. No ale jeżeli nie będzie tego rzeczywiście wzrostu znaczącego, tak jak mi się wydaje, to też ceny produktów w sklepach i nie tylko nie powinny znacząco wzrosnąć, choć takie próby oczywiście mogą występować. Tak, to myślę, że nie powinno być rewolucji, bo no, sprzedawcy w sklepach, no, producenci rozmaitych dóbr doskonale wiedzą, że generalnie społeczeństwo nie jest zachwycone podwyżkami, które bardzo dynamicznie przecież w mijającym roku następowały, więc myślę, że nie chcą dokładać trochę sztucznie czy dodatkowych, niepotrzebnych podwyżek do tego, co i tak już mamy.
Czyli wracając jeszcze do ceny paliw od nowego roku, no, możemy prognozować, że będzie to około 20-30 groszy na litrze, powiedzmy na poziomie końcówki stycznia, panie redaktorze.
No jest to trudne bardzo do oceny. Myślę, że taki wzrost jest prawdopodobny. No ale mówię, to nie są takie rachunki proste, że dodamy po prostu ten VAT czy jakąś część tych dodatkowych opłat. Też spółki paliwowe też no muszą tutaj być ostrożne, muszą być odpowiedzialne, żeby nie dołożyć jeszcze do tej pętli inflacyjnej swoich 3 groszy czy nawet 20 groszy. Myślę, że też no, z drugiej strony wiemy, że zbytnia ingerencja w rynek, tak jak to obserwowaliśmy na Węgrzech, może spowodować katastrofę, więc na pewno nie ma co oczekiwać, że te ceny będą sztucznie zaniżane, aby były nawet poniżej kosztów produkcji czy kosztów importu rozmaitych paliw. Niestety będziemy musieli znieść jeszcze te dosyć wysokie ceny paliw przez jakiś czas, no ale zaniżając je w jakiś sposób zupełnie nierynkowy czy zbytnio ingerujący w rynek, można czekać jeszcze gorsza sytuacja. Mówię, przykładem są wydarzenia w ostatnim miesiącu na Węgrzech.
No i mamy też w obliczu tego sektora energetycznego dobrą informację, bowiem następuje spadek cen błękitnego paliwa na rynkach światowych. Miesięczne kontrakty na gaz na giełdzie w Amsterdamie po świętach nadal spadają. We wtorek rano gaz ziemny w kontraktach styczniowych tanieje o 1% i wynosi 82 euro za megawattogodzinę. To niestety jest zła informacja dla Rosji. Cóż to oznacza dla kraju, który jeszcze niedawno, panie redaktorze, szantażował Europę i świat cenami gazu?
Rzeczywiście Rosja, o ile w początkowej fazie tej wojny ekonomicznej z Europą, którą prowadzi już Rosja od półtora roku prawie, wydawało się, że wygrywa, bo faktycznie napompowała ceny gazu z poziomu 40-50 euro za megawattogodzinę jeszcze w połowie ubiegłego roku, nawet do 200-300 w tym roku, w tych szczytowych momentach, bardzo długi czas. Większość roku właściwie ta cena utrzymywała się powyżej 100 euro za megawattogodzinę. No ale właśnie mamy spadek do 80. To jest spowodowane, to może to jest w sumie zasługa liderów i biznesowych, i politycznych, wydaje mi się, w Unii Europejskiej. Paradoksalnie często na nich narzekamy, ale w tym wypadku akurat jeżeli chodzi o gaz, to zdali egzamin, bo udało się zapełnić magazyny gazu w Europie, czyli na poziomie 83%, czyli niespotykanym poziomie od wielu, wielu lat, udało się zrealizować ten cel. Dzięki temu rynki są spokojne i ta cena sobie powolutku spada i jest już naprawdę na poziomie jednym z najniższych w tym roku.
To jest rzeczywiście dobry sygnał. No niestety naszą audycję Ludzie i Pieniądze musimy powoli kończyć. Ja przypomnę, że dziś moimi ekspertami byli Tomasz Limon, prezes pracodawców Pomorza, a także redaktor Daniel Czyżewski z portalu energetyka24.com. Panowie, bardzo dziękuję za spotkanie podczas dzisiejszej audycji. Audycję zrealizowała Barbara Kopaczewska, poprowadził Tomasz Klinger. Kłaniam się i do usłyszenia jutro o tej samej porze.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.